Niedziela, godzina 20. Jak co tydzień zapraszamy Was na audycję 01 do przerwy. Podczas dzisiejszego programu polecamy trzymać gardę, bo naszym gościem w pierwszej godzinie będzie były mistrz Europy, a dzisiaj oficjalny pretendent do tytułu mistrza świata Federacji IBF, Mateusz Masternak.
Witam serdecznie.
W drugiej godzinie tradycyjnie omówimy najważniejsze wydarzenie sportowe minionego tygodnia. Zapraszają
Jakub Fabianczyk
i Maksymilian Gałuszka. Bądźcie z nami. Czas rozpocząć naszą rozmowę z Mateuszem Masternakiem. Oczywiście gratulujemy zwycięstwa w eliminatorze.
No dziękuję bardzo.
Co już wiadomo o tej walce o Mistrzostwo Świata?
No na razie wiadomo tyle, że ona ma być, natomiast nie ma na chwilę obecną żadnych konkretów. Z tego, co ostatnio rozmawiałem z promotorem, to powiedział, że jest po wstępnych telefonach, natomiast mówi, że na razie nie ma o czym mówić. Też wiem, że mój rywal Opetaja rozmawia z federacją, dlatego że chciałby zrobić sobie dobrowolną obronę, bo de facto to mu się należy, dlatego że zdetronizował mistrza, a był też oficjalnym pretendentem. Natomiast na to czas jest wyznaczony, a on w tym czasie się nie mieści. I teraz bym powiedział takie trochę próba sił promotorskich.
Czyli kto wygra, ten dostanie walkę, tak?
Ten dostanie walkę, czyli jak wygra mój promotor, to ja boksuję, a jak wygra tamten promotor, to jemu, tak jak powiedziałem, należy się dobrowolna obrona. No i może z tego skorzystać, więc ze mną by walczył w kolejnej walce, a to nie ukrywam, że na ten pojedynek dosyć długo czekałem, nie chciałbym teraz czekać zbyt długo na walkę mistrzowską.
Ale teraz jeszcze takie pytanie, czy już jesteś w rytmie treningowym, czy już przygotowujesz się mniej więcej psychicznie czy też fizycznie pod tą walkę?
Zdecydowanie tak, bo to może nawet nie fizycznie jeszcze, ale psychicznie, bo Opetaja, czyli pięściarz, który ma tytuł IBF, jest zawodnikiem leworęcznym, więc no to troszkę inaczej się boksuje. Tych zawodników, pięściarzy leworęcznych jest mniej i trzeba zupełnie inaczej boksować, dlatego że wszystko robi inaczej.
Inna postawa, inaczej gardę, tak, pewnie też trzeba trzymać.
Tak, no inaczej też trzymamy gardę, inaczej się bronimy, więc no Mańkut ma ten plus, że on ciągle z zawodnikami z klasycznej pozycji się spotyka, natomiast Mańkutów jest mniej, więc ja mam tego kontaktu z Mańkutem mniej, więc no trzeba stoczyć więcej sparingów, by móc przyzwyczaić się do lewostronności.
Właśnie, bo czy to jest do ciebie zaskoczenie, że jednak Opetaja, pamiętam, kiedy rozmawialiśmy jeszcze przed w ogóle eliminatorem, to wydawało się, że to nie on będzie tym mistrzem, z którym ty się zmierzysz, bo przecież jeszcze Brady's, kiedy się zaczynały te rozmowy, dzierżył pas. Ty stawiałeś na Opetaję w tym pojedynku?
Nie. Wydawało mi się, że Opetaja jest zbyt młody, zbyt mało doświadczony i raczej stawiałem na Brady'sa. Natomiast jak teraz popatrzy się na ten sam pojedynek, no to z jednej strony można by tu pochwalić Opetaję, ponieważ zdetronizował mistrza, został mistrzem świata. Natomiast ja osobiście uważam, że Brady's w tym pojedynku boksował słabo, bez przedniej ręki, bez lewego prostego.
Nie pokazał chyba też charakteru takiego, jak przystaje na mistrza.
Tak, wydaje mi się, że pojechał do Australii trochę po, powiedzmy, zarobić na emeryturę i nie do końca sportowo był przygotowany. Bo moim zdaniem trudno powiedzieć, kim tak naprawdę jest Opetaja. Z jednej strony pięściarz to jest niepokonany, a z drugiej strony niesprawdzony.
W 2011 roku, kiedy Tomasz Adamek walczył o tytuł z Witalijem Kliczko, to udało się tę walkę zorganizować we Wrocławiu. Później w 2012 roku Krzysztof Diablo-Włodarczyk jeszcze bronił tytułu mistrza świata WBC we Wrocławiu. Czy jest jakakolwiek szansa, żeby ta przyszłoroczna walka o mistrzostwa świata też odbyła się w stolicy Dolnego Śląska?
Myślę, że tak. A właściwie to sytuacja wygląda następująco. Ja jestem obowiązkowym pretendentem, a jak jesteś obowiązkowym pretendentem, to federacja, tak, albo promotorzy dogadują się bez przetargu. Jeśli się nie dogadują, to jest przetarg. A przetarg wygląda tak, że każdy jeden promotor równie ja, równie ty, możesz wrzucić w kopertę odpowiednią kwotę. Wygrywa ten, kto złożył najlepszą ofertę finansową. Podział jest 70 dla mistrza, 30 dla pretendenta, więc często na przetargach tak wychodzi, że dany pojedynek, ktoś nagle promotor, nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych powie, a fajnie, żeby ta walka była na mojej gali, i walka odbywa się wtedy w Stanach Zjednoczonych. Więc nie jest to do końca przesądzone, że ta walka musi być w Australii. Wszyscy tak zakładają, dlatego że promotor Opetai ściągnął m.in. na swoją galę do Sydney Manego Pacquiao, gdzie walczył z Hornem i opłacał mu się, bo Horn zwyciężył. Co prawda trochę kontrowersyjnie, natomiast zapłacił tam, podejrzewam, grube miliony. No więc tak wszyscy zakładają, że skoro ściągnął Pacquiao, to równie nasz team będzie go stać, by to zrobić tam. No niewątpliwie Jay Opetai jest wielką gwiazdą. To jest aktualnie jedyny mistrz świata z tego kraju. To jest kraj wielki i bogaty. Rynek tam pięściarski teraz jest coraz mocniejszy, więc prawdopodobnie będziemy musieli tam jechać. Natomiast Wrocław to miasto dużych możliwości, więc kto wie.
A ty gdzie najbardziej chciałbyś walczyć, gdybyś mógł sobie wybrać dowolne miejsce na ziemi?
Dowolne miejsce na ziemi to Wrocław.
Hala Stulecia,
niedaleko stąd. Pełne trybuny, piękna, teraz boksowałem w Zakopanem i no pięknie boksuje się, walkę o stawkę u siebie, jednak wychodząc do ringu, znasz co niektórych kibiców, ochroniarzy, wszyscy mówią do ciebie w twoim języku i to wszystko powoduje, że nikt za ciebie nie wygra tego pojedynku. Natomiast to, że jesteś u siebie, to jest powiedzmy taki przyjemny wiatr w plecy, a na wyjeździe jednak ten wiatr jest w twarz.
Właśnie Paweł Czyżyk na ostatnim swojej gali, która odbyła się w Lubinie, mówię, że to dzięki temu, że odbywała się ona w jego rodzimym mieście i mógł sprowadzić swoich najbliższych znajomych, no to dzięki temu uważał, że on to wygrał, że ta cała motywacja spłynęła na niego aż tak pobudzająco, że udało się i że tobie chyba z tego samo życzymy, żeby odbyło się to na hali stulecia.
No zdecydowanie tak, wiesz, działa to tak, że jak na przykład ty uderzysz cios, boksując u siebie, to kibice wszyscy skaczą do góry, wow, dodaj to skrzydeł. Natomiast jeśli ty zadasz cios na wyjeździe, to wszyscy o Boże, i wiesz, każdy milczy. Natomiast jak twój rywal, no to jest wrzawa dla niego, więc to też optycznie sędziowie, myślę, też sędzia to też człowiek, może na niego też to działać.
A czy w Polsce jest popyt na taką walkę o Mistrzostwo Świata?
No, w ostatnim czasie uważam, że w Polsce jest mało dobrego sportu. Ja na przykład teraz po ostatniej walce dostałem bardzo dużo ciepłych tych komentarzy, słów, że właśnie pokazałem, że w sporcie najważniejszy jest sport, bo wydaje się to takie bardzo naturalne i logiczne, a do końca tak w ostatnim czasie, zwłaszcza w Polsce, tak nie jest.
I po boksie polskim porozmawiamy przy następnym wejściu.
Porozmawiamy trochę o początkach. Mateusz, ty pamiętasz moment, w którym sobie pomyślałeś, no fajnie by było być bokserem?
Ja to bardzo dobrze pamiętam, dlatego że ja zanim pierwszy raz przyszedłem na salę bokserską, to były jakieś takie miesięczniki bokser. To ja już trochę historii znałem, wiadomo, fascynowałem się kiedyś Darkiem Michalczewskim, Andrzejem Gołotą, nawet Maćkiem Zeganem, naszym tutaj wrocławianinem. I boks jakby zawsze był mi bardzo bliski. I jak tylko, że tak powiem, dorosłem do takiego wieku, że mogłem wyjść z domu i jechać 40 km do Ostrowca Świętokrzyskiego na trening, to zrobiłem dosłownie w pierwszym dniu. Pamiętam, była taka sytuacja, że sąsiad, który mieszkał na stałe w Ostrowcu Świętokrzyskim, a dziadka miał po sąsiedzku ze mną, gdzie ja mieszkałem. I przyjechałem i się pochwalił, że no mów, wiesz Mateusz, będę trenował boks. A ja oczywiście szybko gumowe ucho, gdzie i kiedy, jakie treningi. No ja oczywiście powiedział, że to akurat w Krzeostrowiec i tak dalej. Więc ja na drugi dzień zamiast do szkoły, to minąłem szkołę i pojechałem 40 km dalej do Ostrowca Świętokrzyskiego. Ale ja już byłem tam o 7 rano, a trening był o 16. Nie mając sprzętu, trener mówi, no dobrze, wszystko ładnie, pięknie, zapraszamy, no ale to trzeba mieć sprzęt, jakieś obuwie sportowe, jakieś dresy, cokolwiek. No i na drugi dzień przywiózł mnie już brat, no i tak do dzisiaj. I to powiem wam, że to akurat jest 20 lat. Bo końcem roku 2002 wszedłem na salę, także 20 lat okładam się już po twarzy.
To takie pytanie, już łącząc jakby ten wątek. Czy obecnie widzisz, że młodzież w wieku tam 5-6 lat jest chętna na to, żeby zainteresować się boksem, zacząć go trenować? Czy to jest raczej mała skala takiego czegoś?
Ja osobiście uważam, że mamy dużo młodzieży, tylko że jest problem bardzo źle rozwiązany.
Szkoleniowo.
Tak, dlatego że wyobraź sobie, że masz klub. Prowadzisz klub, punkt zbiera punkty i ilość punktów to im więcej punktów, tym więcej masz dofinansowania z miasta na młodzież. No i wyobraź sobie, że wszyscy punktują młodzicy, którzy mają po 13-14 lat, kadeci, juniorzy, młodzieżowcy. Kto nie punktuje? Seniorzy. Więc klubowi nie opłaci się trenować seniora. A ja się teraz pytam, a na kogo liczymy na Igrzyska Olimpijskie, żeby kto nam przywiózł medal? Senior. Wiem, że badania były kiedyś prowadzone, ilu tak naprawdę dzieciaków w tym najmłodszym wieku, gdzie odnosi sukcesy, później dojrzewa i robi sukces jako senior, jest to naprawdę znikomy procent. Więc my musimy ja osobiście uważam, że to powinno być zupełnie odwrotnie, że dzieciaków to niech trenują rodzice, a państwo powinno finansować seniorów, tych ludzi, którzy jadą na igrzyska i zdobywają medale. Tam nie pojedzie dzieciak, przynajmniej w boksie, który ma lat 13-14, a na niego pieniądze są, a na seniora nie ma.
Bo ostatni medal olimpijski w boksie...
92 rok.
Tak.
Wojtek Bartnik, Barcelona. Kategoria
płciowa. Tyle lat minęło, 30 lat. Tak?
Jeżeli 30 lat w tym 30 roku.
Dokładnie tak.
I o naszych nadziejach olimpijskich w boksie porozmawiamy już za chwilę.
Po latach walk zawodowych w 2019 roku zdecydowałeś się przystąpić do boksu amatorskiego. Miałeś wystąpić na olimpiadzie, ale pandemia pokrzyżowała te plany. Czy po stoczonej walce mistrzowskiej dalej planujesz pójść w ten kierunek?
Nie, wydaje mi się, że na igrzyskach bardzo chciałbym wystąpić, ale już bardziej w roli trenera. Dlatego, że w boksie olimpijskim tam jest tylko 3 rundy po 3 minuty i tam decyduje głównie szybkość, spontaniczność. Natomiast ja już jestem pięściarzem bardzo doświadczonym, który woli poukładać sobie pojedynek technicznie i
przygotować game plan na każdą rundę.
Dokładnie. I tam po prostu nie ma czasu, nie ma spokoju w walce. I myślę, że przez te wszystkie lata, w które byłem w boksie zawodowym, ja nauczyłem się rozwiązywać pojedynki, powiedzmy, po zawodowemu, na dłuższym dystansie, rozłożyć bardziej siły, strategicznie. Tam natomiast jest jeszcze bardzo jedna zasadnicza różnica. W boksie zadajesz zawodowym, zadajesz po to ciosy, by znokautować rywala. A w boksie olimpijskim zadajesz tylko cios po to, by dotknąć rywala. Jak teraz oglądasz tych najwybitniejszych Kubańczyków w boksie olimpijskim, to oni na 400 walk, tam praktycznie żadnej walki nie wygrywają przed czasem, dlatego że oni dotknąłem, raz, dwa, uciekam. Dotknąłem, uciekam. Tam boksuje się tylko po to, bym ja kogoś lekko uderzył, sędzia to widział, zaznaczył punkt, wygrałem walkę, koniec. Jest to po części zrozumiałe, dlatego że na przykład turniej mamy, walka dzień po dniu i
snokautowa...
Narażając się na jakąś kontuzję, czy rozcięcie łuku brwiowego, czy coś, dyskwalifikuje cię z dalszej rywalizacji i odpadasz, pomimo, że na przykład walkę wygrałeś.
świeżo po powrocie do amatorstwa powiedziałeś, że boks zawodowy i olimpijski to są dwie różne dyscypliny. I dzisiaj też byś tak powiedział?
Tak, dlatego że no tam tak, ja bym to porównał trochę do sprintu i do maratonu. Niby to jest bieg i to jest bieg. Natomiast no jeśli byś wrzucił maratończyka na sprint, a sprintera na maraton, no to sami wiecie, jakie to byłyby z tego rezultat. Więc tak samo jest trochę tutaj między boksem zawodowym a boksem olimpijskim. Więc ja uważam, że jestem w dobrym miejscu, w dobrym czasie i teraz jedynym moim celem sportowym jest najbliższa walka i chciałbym, żeby ta walka była mistrzostwo świata, bo do tego celu dążę przez wszystkie kraje świata, od RPA po Francję, Londyn, Amerykę i teraz być może Australię właśnie do...
Albo Wrocław.
No, miejmy nadzieję. Do tego bym został zawodowym mistrzem świata, bo ten cel przyświeca mi od początku roku 2006.
A właśnie a propos tych rund, bo rzeczywiście w boksie amatorskim jest ich bardzo mało, ale do 1988 roku w boksie zawodowym w walce o mistrzostwo świata było 15 rund. Od 1988 do dzisiaj 12. A coraz częściej się słyszy o ograniczeniu do 10 rund. Ty myślisz, że rzeczywiście do tego może dojść i to jest dobra droga?
No, generalnie dziś kiedyś czytałem jakieś badania, że zawodnik ma problem wytrzymać dłużej niż 6 rund. A to, że my wytrzymujemy 12, to jest tylko i wyłącznie cwaniactwo ringowe, że często klinczujemy i tak naprawdę wtedy się odpoczywa. Natomiast fizjologicznie trudno jest więcej wytrzymać i dlatego zostało zmniejszone z 15 na 12, bo w tych ostatnich trzech rundach bardzo dużo było nokautów. Sam Muhammad Ali 3 czy 4 walki wygrywał w 15. Rundzie, na przykład z Chuckiem Webnerem, wygrał w 15. Frazier został w narożniku po 14 rundzie. I jednak stwierdzili, że te 3 rundy są bardzo mordercze dla organizmu. No i były też historie, że te rundy były tragiczne w skutkach. Jednak tutaj włodarze Federacji Boksu chcą zminimalizować ryzyko po prostu utraty zdrowia.
O zdrowiu polskiego boksu i nie tylko porozmawiamy już za chwilę, a teraz zapraszamy was na muzykę.
Mówi się, że boks swoją jakby największą fanbase posiada w Stanach Zjednoczonych i w Amerykę. Patrząc się na twoją karierę, 3 walki stoczyłeś swoje pierwsze za oceanem. Czy według ciebie jest to faktycznie taka prawda, że Europa jakby odchodzi od tego boksu na rzecz Ameryk i właśnie Australii?
No, da się to zauważyć, że jednak boks w Ameryce dalej jest. Europa, zwłaszcza tutaj, proszę zwrócić uwagę na rynek na przykład niemiecki. Praktycznie nie ma boksu zawodowego.
Bo Marco francuski dostał od Głowackiego i wtedy się skończyło.
Trochę tak. Więc no teraz tutaj faktycznie także Anglia jeszcze jaka Europa jest bardzo mocna.
Tyson Fury, tak?
Tyson Fury, tak. No Joshua, no i wielu innych znakomitych pięściarzy. Ameryka była mocna i jest mocna i teraz faktycznie też Australia dochodzi, bo jak popatrzycie nawet na portal Boxer, gdzie tam jest klasyfikacja wszystkich pięściarzy, to w Polsce w mojej kategorii jest może 10 zawodników, a patrzyłem w Australii jest chyba 100. Więc jest dużo można zrobić walk taki między swoimi pięściarzami.
A dlaczego uważasz, że to właśnie tak wypada dość niekorzystnie na rzecz Europy?
No, ciężko powiedzieć.
Czy to jest z racji tego, że po prostu zachodzą takie zmiany u nas i typowo boks i jakby wszystkie sporty walki odchodzą do lamusa na rzecz właśnie piłki nożnej, e-sportu i tak dalej?
No trudno powiedzieć, ja na to pytanie nie znam odpowiedzi, a nie ukrywam, chciałbym, bo jest, faktycznie jest posłucha, natomiast liczę na to, że boks jako ta bardzo szlachetna dyscyplina, jako bardzo stara dyscyplina, swoją historią się obroni i będzie zawsze.
zawsze jest też tak, że sukces kreuje zainteresowanie. A czy ty poza ewentualnie swoim potencjalnym mistrzostwem świata widzisz w polskim boksie nadzieję na taki sukces na miarę tego, co robił Tomasz Adamek, Krzysztof Włodarczyk czy Andrzej Gołota, mimo tego, że nie był mistrzem świata nigdy?
No to tu trzeba by się rozglądać w tej młodzieży, takiej najmłodszej, bo tu z nas zawodowców chyba najwyżej teraz ja jestem w rankingu i Michał Cieślak, więc Michał miał dwie szanse mistrzowskie, nie udało mu się. Teraz kolej moja. Myślę, że brak w Polsce trochę takich wzorców, osobowości, takich, żeby ktoś po prostu pociągnął tłum za sobą. Taką osobą był kiedyś Darek Michalczewski, taką osobą był Andrzej Gołota, Tomek Adamek i teraz tego nie ma. I nie ukrywam, że chyba w tej roli dobrze bym się czuł i chciałbym być taką osobą, która by zainspirowała młodzież i pociągnęła ich do boksu, bo boks to piękna dyscyplina.
I tego ci życzymy, jako ja, Jakub Fabianczyk.
Maksymum. I tego, żebyśmy ten sukces i tę inspirację zobaczyli we wrocławskiej hali stulecia.
Dzięki bardzo.
Naszym gościem był Mateusz Masternak. Dziękujemy.
Dziękuję.